Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
A gościem wywiadu wnet jest Miłosz Lodowski, jeden z najlepszych ekspertów w Polsce do spraw kampanii, dlatego będziemy o tym rozmawiać. YouTuber, proszę Państwa, też można oglądać Miłosza nie tylko w Radiu Wnet, ale na jego kanale Chłodnym Okiem. Dzień dobry.
Cześć, witam serdecznie Państwa z rana o poniedziałku. Chyba dobrze zaczniemy ten tydzień, który będzie bardzo trudny.
Trudny, ale na pewno bardzo ciekawy. Jakbyś miał zdefiniować, jaka jest ta kampania jednym słowem? To ona ma być, jest nudna, długa, brutalna, ciekawa. Jak ona wygląda w Twojej ocenie?
Bardzo ciekawa. Dawno takiej nie było. Mocno przełomowa. I też zbudowana na krawędzi przełomu technologicznego, przełomu społecznego, przełomu politycznego, bardzo wielu przełomów, także myślę, że będzie bardzo długo analizowana, bo się nałożyło bardzo wiele elementów, na które nie zwracamy uwagi, albo jeszcze sobie nie zwracamy uwagi, bo także to jest, powiedziałbym, kampania, która ostatecznie zamknie erę mediów starego typu. I myślę, że media nowego typu, czyli właśnie, które są budowane ze społecznością, dla społeczności i te interakcje są bardzo silne, to są nowe media, media przyszłości. I ta kampania zamknie, tak jak kiedyś kampania Nixon-Kennedy zamknęła metaforycznie epokę radia. Ono musiało się całkowicie zrewitalizować i zbudować inną formułę na siebie, ale telewizja wtedy stała się tym medium dominującym. To teraz właśnie ta kampania zamyka erę medium takiego jak telewizja, czy prasa taka papierowa, tradycyjna, która też rości sobie pretensje do właśnie świata elit dziennikarskich. A teraz będą wygrywać media lekkie, budowane we współpracy i interakcji ze społecznością, tak jakby.
To jest bardzo dobra diagnoza. Mam to samo poczucie, że to, co się wydarzyło w tej kampanii, na początku, szczerze mówiąc, byłam rozczarowana, bo ona wystartowała dość szybko, ale była nudna. Widać było, ja wiem, ale możesz mi przerwać, śmiało.
Nie zamierzam ci przerywać, ale tutaj akurat bym ostrożnie podchodził do tego, czy było nudno, bo według mnie otwarcie, które na przykład zrobił pan Nawrocki, ale to nie dzięki, że tak powiem, zaplanowanemu, myślę, wejściu w tą rzecz i to, jak zareagował świat dziennikarski.
Ale mówisz o jego debiucie w trakcie kampanii, tym otwarciu?
Właśnie debiut, ale ten debiut polegał tak naprawdę na pokazaniu męskiej siły i takiej, powiedziałbym, witalności.
Ale to bieganie i podnoszenie ciężarów to
tak,
jest...
Tak, tak. No więc powiem tak, że z jednej strony oczywiście to może się wydawać pretensjonalne, ale z drugiej strony, jeśli się to analizuje od strony czystej psychologii, to zdefiniowało największy problem jego kontrkandydata, tego głównego kontrkandydata, którym jest słaba motoryczność i słaba witalność. Więc na pierwszy rzut oka mogło to wyglądać właśnie jak, powiedziałbym, smerf siłacz. Natomiast jeśli się potem to analizuje i rozwój tej kampanii, no to można powiedzieć, że to tak zaskoczyło przeciwnika i wytrąciło go z równowagi, a dodatkowo jeszcze oni popełnili gigantyczny błąd, który też był problemem dla, myślę, sztabu akurat w tym przypadku. Mówimy o tych dwóch kandydatach, dlatego że inni kandydaci mieli inną metodę wprowadzenia w tą kampanię, więc te rzeczy można też przeanalizować. Natomiast lawinowy atak i powiedziałbym taki atak często bezrozumny i przesadzony, jakby po prostu na samym początku chciano kandydata zmiażdżyć, on spowodował, że kampanię przyspieszono panu Nawrockiemu o 2 miesiące, to znaczy zwykle kandydat, który jest no-name'em politycznym, bo do tej pory tak było, musiałby poświęcić co najmniej 2 miesiące na przedstawienie siebie szerokiej publiczności. A tutaj tak naprawdę media, które zajmowały się komunikacją partyjną, a nie informacją strategiczną, czy taką, która jest interesująca dla polskiego społeczeństwa. Oczywiście ten typ też jest interesujący, ale to z innych powodów. No to spowodowały, że sztab kandydata właśnie z tej strony społecznościowo-pisowskiej, jakbym to nazwał, miał problemy ze zrealizowaniem punktów kampanii, bo po prostu zrobiono za nich przyspieszenie kampanii o 2 miesiące i kandydat już został się rozpoznawalny, popularny, już wzbudził niesamowity entuzjazm tych dołów też elekcyjnych, tak bym to nazwał, czyli zwykłych ludzi, którzy mają głosować, na tyle duży, że ta bańka od razu została bardzo silnie zbudowana, a chciano ją robić stopniowo i wprowadzać tego kandydata, myślę, w jakiś taki racjonalny sposób. Więc potem troszeczkę zabrakło pomysłu na to, co zrobić w tym czasie i dlatego kampania może się wydawać nudna w tym aspekcie, ale to o paradoksie, to też była innowacyjna metoda.
To na pewno była innowacyjna metoda. Będziemy to analizować już pewnie, tak jak powiedziałeś, z perspektywy po, bo to inaczej obserwujemy na bieżąco. Dla mnie była w tym sensie nudna, że była przewidywalna. No, Rafał Trzaskowski, pan kandydat, chodził do piekarni, do piekarni po bułki, to było takie niezwykłe, albo wybierał się jak ma w zwyczaju, jak sam mówił, do hali Mirowskiej na zakupy i robił takie niesamowite rzeczy, które jak wiadomo, normalnych ludzi to omija. Karol Nawrocki oczywiście, że to wykorzystanie podświadome jego siły, tego, co jest jego przewagą fizyczną i którą on teraz, bo to jest najciekawsze, został on leży w tej, on już miał odliczanie, już wszyscy powiedzieli, że właściwie po kampanii jest zamieciony, znaczy wszyscy, większość tych wspaniałych ekspertów, których słuchałam, oni powiedzieli, że to już jest po Nawrockim, Nawrockiego nie ma. Ja, szczerze mówiąc, czekałam na ten moment,
bo
to jest najbardziej ekscytujące, ponieważ obserwując pana Rafała Trzaskowskiego, mam pełną świadomość, że to jest jednak człowiek z salonu warszawskiego. To jest człowiek, który, jak wypisuje część moich znajomych na Facebooku, 10 powodów, dlaczego, i oni to robią na serio, warto głosować na Rafała. To jest jeden z powodów, to jest to, że się urodził w Warszawie, że jest wychowany w domu inteligencji warszawskiej. I tak. No właśnie, no, i słuchając tego, co oni opowiadają, i teraz patrząc na pana Karola Nawrockiego, który no, dostał duży strzał, bo to mieszkanie i ta analiza i te wszystkie historie, o których ja już nie chcę dzisiaj z tobą rozmawiać, bo szczerze mówiąc, ta cała dyskusja zmierza ku niczemu. To nic nie wniesie.
Nie, nie, nie.
Ale poczekaj, bo powiem ci, dlaczego zmierza ku niczemu. Dlatego, że ja liczę na to, że teraz to już tak naprawdę nawet nie sztab Karola Nawrockiego ma się podnieść, tylko on musi jednak pokazać się z serem.
On już to zrobił, natomiast to jest tak, że to nie było przypadkowe, bo ta kampania też jest innowacyjna w tym charakterze, że buduje się taką klasyczną opowieść czarno-PR-owską od samego początku. Innymi słowy, ta kampania nie jest prowadzona w taki standardowy sposób, że się buduje swojego kandydata, bo nie ma za bardzo co budować.
No tak, to jest trudne zadanie przed sztabowcami.
I to jest duży problem w przypadku pana Trzaskowskiego, dlatego że on przez bardzo wiele lat, ja sobie analizowałem kampanię z 2009 roku, która się działa wtedy na krakowskim podwórku, aczkolwiek ja wtedy mieszkałem w Londynie, więc dostawałem raczej informacje od znajomych i wtedy pękałem ze śmiechu, jakie to pretensjonalne i po prostu żenująco głupie. Bo to właśnie, to był taki odpowiednik takiego Krakówka, czyli to, co ty opowiadasz o Warszawce. Ja po prostu jestem ością z ości krakowskiej, więc po prostu, wiecie państwo, no jak człowiek jest, powiedziałbym, nawykowym prześmiewcą tych wszystkich i właśnie takich salonowych gierek, bo po prostu znaje na wylot z tego czy innego salonu babuni czy ciotuni. No to po prostu wzbudza salwę śmiechu w takich prześmiewcach jak ja. No i w związku z tym powiem tak, że przez te 16 lat nie zrobił nic ze swoją marką osobistą, po prostu. Raczej ją rozwodnił, raczej ją jeszcze bardziej upłynnił i co gorsza, uprawdopodobnił wszystkie rzeczy, które na samym początku mogły pokazywać, że to pozwalanie sobie na pewnego rodzaju impertynencję w tamtym przypadku artystów, To jest pewnego rodzaju dystans do siebie, a to się okazało, że to wygląda na prześmiewczość tych artystów i to takich, którzy mieli mu pomóc w tamtej kampanii, oni powiedzieli o nim najprawdziwszą prawdę. No i teraz ta prawda wraca po tej książce, bo tak naprawdę
Nie, no
jego...
to jest bestseller. To myślę, że będzie na wielu imprezach
Znaczy,
czytana we fragmentach.
Ja powiedziałem, zresztą napisałem to na X-ie, że chętnie kupię używaną książkę przez kogoś, kto jej nie chce, bo uznaje ją za jakiś bełkot. Natomiast ja uważam, że to jest punkt przełomowy tej kampanii. Tak jak obnażyła ona pretensjonalność tego kandydata, bufonadę i to, że jest baronem Münchhausenem, to po prostu nic w tej kampanii. Natomiast oczywiście, o paradoksie, te ustawione rozmowy i wywiady z panem Paciorkiem i z panem Stanowskim pokazały, że kandydat może troszeczkę wrócił w przypadku rozmowy szczególnie z panem Stanowskim do kondycji fizycznej, że troszkę odpoczął na ten koniec kampanii, żeby był świeższy. Natomiast nic się nie zmieniło w jego podejściu do siebie. Mi się podoba metoda, którą zrobili moi znajomi, jedna z koleżanek mi wysłała informację. Ile słowo ja padło w tym dość przydługim wywiadzie, bo tam prawie 2 godziny, no to wygląda na to, że co mniej więcej 32 sekundy, czy tam 33 sekundy padało słowo ja. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest coś nieprawdopodobnego, bo to fakt. Zwykle człowiek, który ma dość duże osiągnięcia, nie musi cały czas potwierdzać we własnych oczach swojej wartości, no bo po prostu to jak z dobrym wychowaniem i powiedziałbym wychowaniem w faktycznych elitach. Nie musisz na każdym kroku podkreślać wyższości z rozmówcą, bo po prostu ją w sobie masz. I to ci nie przeszkadza i w związku z tym możesz rozmawiać z każdym. Bo tak się wychowywało w dobrych domach. Zresztą jak ktoś ogląda klasykę, powiedziałbym, kinematografii brytyjskiej i widzi wychowanie elit brytyjskich, to właśnie to widzi, tego się uczy. Także, żeby nie wynosić się ponad stan, mimo że się jest przedstawicielem na przykład elit, dlatego że po prostu to dobrze buduje publicity.
Ale pan Rafał Trzaskowski ma taką potrzebę niesienia...
Głęboko niedowartościowany.
Ale ja, on
jest... Głęboko niedowartościowany.
A mi się wydaje, że on... Ja myślę, że on może być nawet gdzieś bardziej jednak w stronę narcystycznej osobowości, która niesie kaganek oświaty wśród prostego ludu i on po prostu tę misję musi realizować. Wstaje rano, teraz ciężko musi pracować, więc w sumie ta kampania to jest ciężka orka, którą myślę, że po raz pierwszy od wielu lat na pewno pan Rafał Trzaskowski wykonuje. Co ciekawe, to jeszcze ja ostatnio jęknęłam, bo pomyślałam, że jak on nie wygra tych wyborów, to my w Warszawie po prostu, on rozjedzie miasto. On już całe zdemolował. Są wszędzie korki, jest wszędzie rozkopane, zniszczone kompletnie. W związku z tym, jak teraz, nie daj Boże, ale trudno, no Warszawa się musi poświęcić, kraj albo Warszawa, no to wiadomo, że to nie jest aż tak długa sytuacja. Ale serio mówiąc, to pomyślałam sobie, że przed tą rozmową z tobą, że pan Karol Nawrocki to jest jednak postać, którą gdybyśmy wymyślili taki scenariusz hollywoodzkiego filmu, no to on jest świetną kandydaturą. To można zrobić naprawdę znakomicie.
To jest, pamiętam coś, co ja powiedziałem chyba po raz pierwszy w polskich mediach w listopadzie jeszcze. To znaczy, jak zostało ogłoszone. Przeczytałem sobie jego życiorys i stwierdziłem, że i tutaj uwaga, do sztabu. Jeśli oni to, przepraszam za wyrażenie, spartolą, to bardzo wiele będzie mówiło o nich, a nie o nim. Bo to jest taki amerykański sen w wariancie polskim, który opowiada historię
dokładnie
Polski w pigule. Mhm. To znaczy historię zawłaszczonej przez jakieś dziwne elity krainy, która 89 rok weszła z wielką energią i nadzieją na coś pięknego. I młodzi ludzie, którzy wchodzili na rynek, bo ja do nich należałem, ja musiałem wyjechać z Polski do Londynu, dlatego że po prostu tutaj był szklany sufit.
27% bezrobocia.
Tak,
tak zaczynaliśmy na rynku pracy.
To nie jest tak, że tutaj akurat ja byłem na bezrobociu, bo tak nie było, bym kłamał, ale... Mhm. Ale to jest sytuacja taka, że ta duszna atmosfera ciągłych przepychanek i takiego, powiedziałbym, pracy ponad normę i takiej bezsensownej często pracy, walki z wiatrakami, to był standard lat 2000. I to jest opowieść właśnie w jego, powiedziałbym, dokonaniach takiej syzyfowej dosyć pracy, herkulesowej czasem właśnie. To jest opowieść też o mnie samym, o moich kolegach bardzo wielu, gdzie w normalnym kraju, w normalnych warunkach budowalibyśmy kraj, który by kwitł. Jeśli przełożyć tą energię, którą trzeba było tu włożyć we wszystkie rzeczy. Natomiast w tym, co zrobiono z Polski, która była jakimś takim, taką dziwną, dziwnym amalgamatem oligarchicznego systemu poukładanego przez dawnych komuchów, którzy się uwłaszczyli na majątku nas wszystkich, z jakąś dziwną pseudoelitką, która rościła sobie prawo do reprezentowania nas wszystkich, to jest właśnie walka, którą zderzyło się bardzo wielu Polaków. Polskie miasta, szczególnie te średnie, czy no wiecie państwo, no takie miasta jak Tarnów, no przecież to jest miasto, które ma 150 tysięcy mieszkańców, czy tam 160, Radom. To jest opowieść standardem będąca, prawda? Natomiast pan Nawrocki pochodzi z Gdańska, no to jest w tym momencie chyba największe, jeśli chodzi o powierzchnię miasto Polski, bo tam przyłączyło dodatkowe gminy. I wiecie państwo, no sen tych wszystkich ludzi, to, że po prostu byli skazani na taką tytaniczną robotę, to jest właśnie to, co jest niezrealizowanym polskim marzeniem. To znaczy moglibyśmy przy pomocy naszego potencjału, naszych zdolności zbudować tutaj drugą Koreę Południową bez niczyich wpływów. To znaczy tak, że własnymi rękami, ciężką pracą, efektywnością, ale też intelektem. Bo Polacy są niezwykle intelektualnie rozwinięci. Tylko ten intelekt odbija się o, powiedziałbym, inteligencję emocjonalną. To znaczy skala nieufności, którą tu zbudowano, to, że po prostu to stanowi barierę dla rozmaitych zachowań społecznych, powoduje, że bardzo łatwo nami manipulować i przy pomocy emocji wpływać na nasze decyzje i wmawiać nam wreszcie to, co nam nie służy. No i tutaj właśnie ten kandydat ogniskuje w sobie te wszystkie i nadzieje, i możliwości, i też nonsens tego, co się w naszej rzeczywistości dzieje.
Ale zobacz, bo to właśnie wychodzi z tej naszej rozmowy chociażby, że tego nikt, przynajmniej nie zauważyłam, z analityków, ekspertów, dziennikarzy, komentatorów nie wychwycił, że to jest walka naszego pokolenia, mówię w tym sensie, że my jesteśmy w podobnym wieku i tej opowieści Rafała Trzaskowskiego, pana Rafała Trzaskowskiego, który jest dzieckiem salonu warszawskiego, który mógł uczyć się 5 języków, jeździć po świecie i zdobywać świat. W chwili, kiedy ten drugi kandydat, Karol Nawrocki, to jest człowiek, który musiał pracować, żeby studiować, zasypiał na wykładach, opiekował się siostrą po śmierci taty i jeszcze usynowił dziecko swojej żony z okresu, kiedy jeszcze nie byli parą. To jest historia, która
niesamowita.
Niesamowita, bo mamy do wyboru jakby dwa różne ślady. Wydaje mi się, że to nie wybrzmiało.
Wiesz co, to jest jeszcze ta sytuacja, że skala problemów, z którą musiał się mierzyć ten człowiek, jest po prostu skalą problemów, z którymi musi się mierzyć Polska, bo to jest też...
Dokładnie tak.
Jednostkowy przypadek, jak ktoś sobie przetransformuje, w jakiej sytuacji geopolitycznej jesteśmy, czym dysponujemy na starcie, że to nie jest właśnie coś takiego, że Polska jest jakąś elitką, która sobie może coś wybierać w przestrzeni publicznej. Nie, musi bardzo intensywnie badać swoje zasoby, na bazie tych zasobów budować swoje mikroprzewagi i na podstawie mikroprzewag może dopiero wygrywać rynek. Więc ta skala transformacji takiej sferze mentalnej do opowieści ciekawej, która by była właśnie i dramatyczna, i dramaturgicznie dobrze poukładana, no to jest samograj marketingowy.
Dokładnie,
no i ja myślę,
tak,
że bardzo wiele rzeczy, które w tej kampanii też wybrzmiewają, to jest to, że przewagą pana Karola Nawrockiego na przykład jest to, że on wszedł do kampanii zupełnie nagi. To znaczy on się w niej buduje. I to jest bardzo filmowy scenariusz i wtedy tą kampanię bardzo dobrze się narracyjnie opowiada. Oczywiście jest jeden punkt przełomowy, to znaczy zawsze w kampanii, zawsze w filmie, zawsze w tego typu narracjach musi być punkt, w którym kandydat pada na kolana.
No i to właśnie chyba zaliczyliśmy.
To jest, I to jest punkt, w którym tak naprawdę my możemy zobaczyć nie to, czy kandydat ma format prezydencki, tylko czy może i powinien być prezydentem, bo to są dwie różne sprawy. I jeśli kandydat w sytuacji totalnego upadku jest w stanie się przebudować pod wpływem zmasowanego ataku i odbudować i wstać, to znaczy, że mamy szansę na, mówiąc taką metaforyką troszeczkę kowalską, że mamy szansę na prawdziwy damast, czyli po prostu najszlachetniejszą stal, która jest wielokrotnie przekuwana, no jest bardzo elastyczna, a jednocześnie bardzo ostra i twarda. I w związku z tym w tej kampanii uważam, taki przełom nastąpił już. Natomiast jeszcze nas czeka niezła burza, ale teraz to już jest jeszcze coś takiego, że energia społeczna, inaczej, sposób, który użyto do destrukcji tego kandydata, jest tak niegodziwy w jego oczach, ale nie tylko w jego oczach. Bo powiedziałaś o tym, że zaadoptował swojego syna, tak? Że to jest według mnie świetny temat, którego chyba poza mną niewiele kto dotyka, bo to jest też bardzo delikatna sprawa, ale ponieważ pojawiła się w kampanii, to ja sobie pozwalam to komentować.
Znaczy, Karol Nawrocki jest mężczyzną. To jest naprawdę unikat.
Bo to jest tak, że on odpowiada swoją drogą życiową na bardzo wiele deficytów, które w Polsce się zdarzają. Przede wszystkim deficyt u kobiet, prawda? W sensie, że kobiety dlatego bardzo często wykonują nawet wsparcie dla tych wszystkich ruchów lewicowych, bo się czują kompletnie niezadbane w Polsce. Nie mają tej opoki w mężczyźnie, która sprawia, że czują się pewniejsze. Ich pewne decyzje są decyzjami rozpaczy. To nie są decyzje wynikające z ich namysłu ideologicznego zacietrzewienia, tylko bardzo często z braku wyboru i takiego przekonania, że się jest samemu
w życiu. Samotności, dokładnie, tak, samotności.
No i w związku z tym nagle tutaj w kandydacie widzimy, że tacy mężczyźni istnieją. Ale co jest ważniejsze? Że tego typu osoba jest w stanie z kolei mężczyzną i świecie męskim zacząć układać świat wartości, pokazywać, jak pokonać kryzys męskości, który w Polsce jest zauważalny. I teraz właśnie dotykam do tej sprawy, bo dla mnie punktem przełomowym o paradoksie, który bardzo wiele wyświetlił, nie jest reakcja pana Karola Nawrockiego. Jest reakcja jego syna, tego, o którym mówimy, przysposobionego czy adoptowanego. Bo tutaj się narodził w tej kampanii jeszcze prawdziwy mężczyzna. Prześledzi reakcję tego młodego człowieka, to ona mówi o szczerości w tej rodzinie, że nagle chłopak, który jest zapatrzony w swojego ojca, ojciec zresztą też jest w niego zapatrzony, bo ta reakcja męsko-męska jest bardzo ciekawa do analizy psychologii w tej rodzinie, która pokazuje, jak tą rodzinę w ciężkich warunkach zbudowano i jak ją zbudowano.
I jak ją naprawdę zbudowano, bo to widać tak, po ich reakcjach.
Bo drodzy Państwo, to jest tak, oczywiście mówię Państwu o tym przełomie, który nastąpił w tym młodym człowieku, ale drodzy Państwo, jeszcze zobaczycie, jaki przełom nastąpił w kobiecie, czyli małżonce. I ona będzie lwicą w tej kampanii. I ona się jeszcze pokaże, bo ktoś dotknął jej mężczyznę.
Miłosz.
I to będzie ciekawe zjawisko, które będzie manowało, bo w tej kampanii narodził się tak zwany święty gniew w tej rodzinie. To jest gniew, który polega na zderzeniu z niesamowitą niegodziwością.
Niegodziwością, dokładnie.
Gdy wszyscy, którzy zostali nim dotknięci, wzajemnie się będą napędzać. I są dwie drogi wyjścia zawsze z tego typu emocji. Mianowicie jedna to jest tak zwany berserk czy amok, czyli po prostu człowiek idzie do przodu jak burza i nie patrzy na wszystko, traci kontrolę sytuacyjną, daje się wyprowadzić z równowagi i to się źle kończy. No ale jest jeszcze taki święty gniew kontrolowany, który zaczyna być gniewem rycerskim. I to jest coś, znaczy święty gniew ma to do siebie, że on nie tylko i wyłącznie działa, ale też zaraża. To znaczy jeśli ktoś jest dotknięty na przykład w przestrzeni publicznej czymś takim i ludzie to widzą, to zaczyna się przekazywać jak wirus. To znaczy emocja zaczyna przechodzić w bok.
I teraz tu już musimy postawić kropkę, bo bardzo mi jest przykro, bo mam jeszcze mnóstwo pytań, ale za chwilę będę rozmawiać z Wojtkiem Muchą o poparciu kibiców dla Rafała Trzaskowskiego, które niesie właśnie tę falę społeczną przez Polskę. O tym będziemy za chwilę rozmawiać między innymi. Bardzo serdecznie ci dziękuję za...
Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu miłego dnia.
Również
i świetnego poniedziałku.
Miłosz Lodowski, Chłodnym Okiem. Do usłyszenia. A teraz dla Państwa to a propos rycerskich wystąpień. Grupa Laocze, koniec.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.